Ten dzień pojednania, który przeznaczamy na, przede wszystkim na sakrament powrotu do Ojca Niebieskiego, powrotu do wspólnoty, do siebie samego, do siebie samych. Wybrałem takie czytanie o powrocie Jakuba, pogodzeniu się ze Ezawem, o powrocie syna marnotrawnego i pogodzeniu się z ojcem, no i oczywiście o niepogodzeniu tego starszego brata, który nie jest w stanie zrozumieć miłosierdzia. Paradoksalnie, no właśnie dlatego, że nigdy go jakoś nie musiał doznawać. Zawsze był kochany. Nigdy nie przeżył kryzysu przebaczenia. Nie przeżył bojaźni utraty miłości. Ezaw, widząc Jakuba, mógł czuć złość, niechęć, żal, nienawiść, ale wzruszył się, rzucił mu się na szyję, ucałowali się obydwaj. I tekst mówi z Księgi Rodzaju, że Jakub, patrząc na Ezawa, na jego oblicze, widział w tym obliczu oblicze istoty nadziemskiej. Nawet można przetłumaczyć z hebrajskiego boskiej istoty. Pojednanie, przebaczenie czyni nas podobnymi do Boga. Nasze oblicze wtedy stają się naprawdę przeniknięte obliczem Chrystusa. I ten sam motyw, chciałbym, żebyście to zauważyły, jest również w przypowieści o synu marnotrawnym, bo my już wiemy z zasady, że ten ojciec to jest ojciec niebieski, że ten syn to my wszyscy, ale prawda jest taka, że przebaczenie czyni człowieka podobnym do Boga. Nie a priori ta przypowieść w ogóle jest z założenia po przypowieścią o Bogu i o człowieku. Tylko jakiekolwiek przebaczenie drugiemu człowiekowi czyni nas podobnymi do Boga. Że jest to rys bardzo boski, przebaczenie. Człowiek miał dwóch synów. I ten młodszy, jak pamiętamy, zażądał spadku jeszcze za życia ojca. Jak słusznie to zauważono, żądać spadku za życia ojca to właściwie domagać się jego śmierci. Bo kto bierze spadek za życia ojca? Po śmierci się bierze spadek. A on już swojej części zażądał za życia. Źle życzy ojcu. Ojciec jednak bez słowa podzielił majątek i przypowieść opowiada, że nie bronił synowi wyjechać. Dalekie jest to od naszych tatusiów czy mamusiów, czy wszystkich tych, którzy zajmują się niekiedy naszym wychowaniem i których cechuje nadkontrola, nadtroskliwość, nadopiekuńczość, nadwrażliwość, myślenie za nas, czucie za nas, pytania. Styl tego ojcostwa z przypowieści o synu marnotrawnym jest, ktoś by powiedział, ryzykowny, ale tak naprawdę jest boski. Nie pyta się w drzwiach domu swojego syna, gdzie jedziesz, po co wziąłeś spadek, kiedy wrócisz, co zamierzasz zrobić. Syn jest wolny. Wychodzi i odjeżdża. Ktoś by powiedział, ten ojciec nie umie kochać. Umie kochać. Nikogo nie zniewala. Nawet swojego syna. Syn wyjechał w dalekie strony. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. zmarnotrawił wszystko. Później wszystko wydał i nastał ciężki głód. My już wiemy, co w Biblii może oznaczać głód. Tą pustkę. Bo jak ojcowie Kościoła słusznie zauważyli, choćby Hieronim, to grzech powoduje, że w człowieku powstaje jeszcze większy głód po nasyceniu się grzechem niż uprzednio. I z tej biedy przystał do jakiegoś równie anonimowego obywatela tej krainy. Ten posłał go na swoje pola, ale ten człowiek nie ma na imię Boaz i nie są to żniwa jęczmienia. To jest ktoś, kto zajmuje się świniami. Można powiedzieć świństwami. A gdyby ktoś miał wątpliwości co do tej interpretacji, to przypomnijmy sobie opętanego z Gerazy. Jak Jezus kazał demonom, których było legion, czy też demonowi, który nazywał się legion, ale sądzimy, że mogła być to cała sfora demonów, pozwolił wejść w świnie. A demony same domagały się wejść w świnie. Pozwól nam wejść w świnie. I trzoda dwutysięczna ruszyła pędem w galopie. Wieprze w galopie pędziły, podskakując prosto w otchłań do jeziora, na dno. Wyobrażam sobie, jak te tłuste wieprze wpadały prosto do wody. Powiedziałem dwutysięczna, bo skoro to był legion, więc musiał liczyć 4000. Tyle liczył legion w armii Cezara. Dwutysięczna trzoda była przynajmniej z dwóch jeźdźców na jednym wierzchowcu. Dwa demony na jednego wieprza przypada. Więc świnie w Biblii kojarzą się raczej z grzechem. Dla Żydów zresztą to było zwierzę bardzo nieczyste. Również w drugim liście świętego Piotra, w drugim rozdziale, w 22 wierszu, łatwo zapamiętać, 2P2, 2.2, jest taki tekst, że człowiek powracający do swoich grzechów jest jak świnia, która umyta, wraca do kałuży. Jeszcze raz. Albo jak pies, który wraca do swoich wymiotów. Więc on poszedł do takiego obywatela, który się tymi świństwami w ogóle zajmował. To jest sam szatan. Tu jego głód jeszcze bardziej się wzmógł. I wtedy dopiero się zastanowił. Mózg stosunkowo późno się w nas uruchamia. Trzeba wiele czasem świństw zrobić, żeby w człowieku się obudził człowiek, a nie świnia. I on myśli, głęboko myśli, że jego ojciec ma pod dostatkiem chleba. I znowu ten chleb wraca jak z Księgi Rut. Domyślamy się, że nie jest to tylko chleb zwykły, taki lechem. Że tu chodzi też o Eucharystię, tu chodzi o boskie życie, o boską miłość, miłość w Bogu. I on mówi, ja tu z głodu ginę. I wtedy, kiedy już doszedł do takiej autorefleksji, takiej skruchy, układa sobie mowę powitalną. I ta mowa powitalna mówi tak. Tak sobie powiem Twojemu Ojcu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Raz. Względem Ciebie. Dwa. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Trzy. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Cztery. Cztery teksty. No i wybrał się. Nauczył się tego na pamięć. Idzie. Wraca do swojego ojca. Był jeszcze daleko. Ojciec już go zobaczył z daleka. I ojciec wzruszył się głęboko, a jest to cecha przede wszystkim Jezusa. Kiedy dokonuje cudów, często się wzruszał głęboko. Przy rozmnożeniu chleba, przy uwolnieniu, przy uzdrowieniu, czasami się wzrusza głęboko. Również miłosierny Samarytanin wzruszył się głęboko, widząc poranionego. I co tu mamy? Więc ten syn z tą mową, z tą karteczką do spowiedzi idzie, wchodzi do w ramiona ojca i mówi tak: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, raz mu się udało, względem Ciebie, dwa, to samo powiedział, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. To jest trzy. I w tym momencie ojciec mu przerwał. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Nie pozwolił mu powiedzieć ostatniej frazy. Czego nie pozwolił mu powiedzieć? Uczyń mnie najemnikiem? To, że nie jestem godzien nazywać się synem, to prawda. Zresztą na to ojciec pozwala. Ale uczyń mnie najemnikiem? Nie. Powinniśmy się troszeczkę głębiej nad tym zastanowić, że Bóg nie chce przy spowiedzi, żebyśmy czy przed, czy po spowiedzi uważali się za tą gorszą kategorię. I to jest to, co powiedziałem wcześniej, że On bardzo dziwnie się zachowuje, kiedy my okazujemy skruchę, że On jest też bardzo podatny na wzruszenie. Że łatwo wyprowadzić Go z równowagi w tym znaczeniu nie ku gniewowi, tylko ku miłosierdziu, ku przebaczeniu. I On nie chce, żebyś Ty czuła się jak najemnik. On chce, żebyś się czuła jak dziecko, syn, córka. Mało tego, zauważmy, w tej przypowieści mówi: przynieście szybko najlepszą szatę, nie powiedział najgorszą, albo byle jaką. Prawdopodobnie syn wracał albo w takich szmatach, że aż wstyd go było wprowadzić do domu, albo prawie nago, a może nago. Ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę, czyli go znowu czyni dziedzicem wszystkich dóbr. Chociaż ten wszystko stracił. Proszę bardzo, masz prawo tym pierścieniem pieczętować wszystkie dekrety prawne. I masz prawo do dziedziczenia mojego majątku. I co ciekawe, dał mu sandały na nogi. Pozwolił mu wrócić do ciała. W tej symbolice mistycznej to jest bardzo istotny element, wiecie, bo przez grzech mamy... Przez grzechy, szczególnie grzechy cielesne, alienujemy ciało. Czujemy do niego autoagresję, nienawiść, nie uznajemy swojego ciała. Zastępczo karcimy swoje ciało za nasz grzech. Biedny ten osiołek, tyle się cierpi z naszego powodu. My grzeszymy, a ciało bije mnie. W tym tekście pojawia się to, że on przyniesie mu sandały, czyli już uznaj ciało, nie? Przyjmij swoje ciało. Przestań nienawidzieć swoje ciało. Nie uciekaj od swojego ciała. Nie garść swoim ciałem. Czyli włóż sandały. Przeprowadźcie utuczone ciele, zabijemy, będziemy lutować, bawić się. Pojawia się tutaj jakaś perspektywa eucharystyczna. Ponieważ ten syn mój był umarły, znów ożył, zaginął, odnalazł się i zaczęli się bawić. Drugi syn wracał też z pola. Nie jest powiedziane, na którym polu był, na czyim, co tam robił na tym polu. Był blisko domu. Zwróćcie na to uwagę, tamten był daleko domu, ten był blisko. Ten, który był daleko od domu, udało mu się wejść do wnętrza domu. Ten, który był blisko domu, nie wszedł do wnętrza domu. Ta przypowieść to majstersztyk. Jubilerskie dzieło mądrości Bożej. Był za blisko i dlatego nie potrzebował wnętrza. Tamten był za daleko i dlatego jak wszedł, to bardzo głęboko. W miłość Boga. To nie jest apoteoza grzechu. To jest tylko ten jeden z tych paradoksów, że dzieje się tak czasami, że właśnie nasza poprawność może nas zwieść. Że kiedy nie popełniamy pewnych grzechów, grzechów takich spektakularnych, mocnych grzechów, to możemy wejść w coś gorszego niż najgorszy grzech. W pychę. W grzech duszy. Nie w grzech ciała, tylko w grzech duszy. Możemy uznać, że wszyscy inni są gorsi od nas, że z nami jest bardzo dobrze, że inni są tylko godni pogardy, że myśmy przecież nigdy tak Pana Jezusa nie obrazili, że nam się nigdy w życiu nic takiego nie przydarzyło. I zaczynamy gardzić. I wtedy mamy kłopot. Jacz, bo chociaż ojciec wyszedł mu naprzeciw i mu tłumaczył, ale nie wszedł. Nie wejść. To jest pozostać na zewnątrz. Na zewnątrz czego? Domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele. To jest na zewnątrz nieba. Być o krok od zbawienia i nie przekroczyć tego progu. Tamten był milion kroków od nieba i wszedł. A ten był tylko krok i właśnie do tego nie wszedł. Bliskość jest złudząca. Na pewno spotkałyście w życiu takie historie, ja też spotkałem. Sam to przeżyłem. W momencie, kiedy człowiek zaczyna gardzić innymi, nie przebaczać innym, sam się stawia poza nawias miłości Bożej. Nie może wejść głęboko w modlitwę, nie może wejść głęboko w Eucharystię, nie może w nic głęboko wejść. Ma drzwi zamknięte przed nas. Może wszystko wiernie wykonywać, ale nie ma głębi. A co było dalej? Co było dalej? Bo przypowieść się urywa. Nie jest zakończona. Nie ma tam za siedmioma górami, żyli sobie i tam jedli i pili, ja też byłem z nimi, miód ocierałem i tak dalej. Nic nie wiadomo, co dalej. Ale możemy sobie dzisiaj opowiedzieć taki midrasz o tym, co było dalej. Nocą, kiedy syn marnotrawny wrócił do domu, ojciec dwóch synów położył się w swojej komnacie, podkręcił lampkę oliwną, położył się na sofie już po modlitwie wieczornej, włożył ręce pod głowę, patrzy się w sufit i ten blask lampy oliwnej daje taki piękny, rumiany, herbaciany prawie kolor. Przygląda się tym refleksom, które tak tańczą po suficie i modli się. Ojcze niebieski, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi przebaczyć mojemu synowi. Że dałeś mi tyle miłosierdzia w serce i pozwoliłeś mu przebaczyć. Wielbię Cię za to, Ojcze. Ale za chwilę, kiedy tak modlił się, dziękował Bogu za powrót syna, słyszy tuż za ścianą na korytarzu czyjeś sandały. Ktoś podchodzi do drzwi. Proszę, mówi ojciec. Drzwi były stare, nienaoliwione. Otworzyły się. Syn wchodzi, rzuca się ojcu prawie na łóżko, ręce na twarzy. Mówi, ojcze, nie mogę spać. Czy to jest prawda, że ty mi to wszystko przebaczyłeś? Mi się wydaje, że to jest sen. Nie, synu, to jest wszystko prawda. Proszę cię, nie męcz się, nie dręcz się. O, ja nie mogę uwierzyć w to, przecież ja narobiłem tyle świństw. No już po wszystkim jest sen. A pozwól, że cię spytam, te sandały to są znowu moje? No twoje. A ten pierścień na ręku? No twój jest. A ten płaszcz taki piękny? Też jest twój. Tato, jak dobrze ciebie mieć. Synu, jak dobrze ty wróciłeś. Uścisnęliś. Syn wyszedł. Ojciec go błogosławił. Ojciec znowu położył sobie ręce pod głowę, patrzy w sufit. I Boże, dziękuję Ci, że mój syn przyszedł i upewnił się, bo na pewno nie mógł spać. Przewracał się z boku na bok, męczył się, dręczył się. Jak dobrze, że go przysłałeś, żeby mógł się upewnić. Dziękuję Ci, Panie. I tak modlę się do swojego Boga. Weź za ścianą znowu. Idzie. Drzwi nienaoliwione. Otworzyły się. Syn rzuca mu się do stóp i mówi, nie mogę tamto. Nie mogę tego przyjąć. Nie jestem godzien. Nie mogę się z tym pogodzić. Cierpię. Ojciec go przygarnął rękami. Uściskał go. I kocham cię. Idź spać. Nie bój się. I tak trwali jakiś czas w uścisku. Później sam wyszedł, poszedł. Tej nocy już nie przyszedł. Ojciec długo nie mógł zasnąć. Leżał, patrzył się w ten sufit. Myślał. Kiedy już było prawie widno, zasnął. Jak domyślamy się, zaspał. Nie tylko na śniadanie. Już dawno koguty zachrypły i przestały piać. A on wstał. Wyszedł na korytarz, patrzy, idzie służący, mówi, słuchaj, poczekaj, no, nie widziałeś mojego syna? Nie, panie, nie widziałem. Ale o którego pytasz? No tego, który wrócił wczoraj. A, rzeczywiście widziałem, jak wstałem nad ranem, kręcił się koło skarbca. Koło skarbca? Tak, koło skarbca go widziałem, na pewno. Ojciec wyjął klucze spod swoich szat, szybko pobiegł do skarbca, patrzy drzwi otwarte, tak w pół. Z dwóch kuferków jednego nie ma. I tak stanął wryty. A syn znał już wszystkie miejsca wybitnej rozrywki w tym mieście, w którym kiedyś mieszkał i zwiedzał akurat w tym samym momencie już takie różne miejsca rozrywkowe. Pieniędzy było coraz mniej, w końcu go okradli. I taki w pół pijany, w pół trzeźwiejący pod wieczór przyszedł do znanego obywatela owej krainy, który miał bardzo duże chlewy i poprosił go, żeby znowu mógł pracować u niego wśród świń. Ten od razu mówi, przyjacielu, chodź, tutaj zawsze jest miejsce, popatrz. Otworzył chlew stary. Widzisz, ile blondynek na ciebie czeka? Wejdź tam. I ten biedaczek wszedł do chlewa i z tego pijaństwa, z tego wszystkiego zawróciło mu się w głowie, padł między świnie. Świnie przyjaźnie pokwiczały, bo poczuły kogoś znajomego i on tak leży. Leży między świniami. Kurzu mnóstwo w tym chlebie. Słońce zachodzące wysyłało już ostatnie promienie, które wchodziły poprzez szczeliny między drzwiami. I wiecie, jak to jest, jak tak słońce zachodzi, takie ostatnie promienie daje, takie miecze, to światło wchodzi czasem do tych pomieszczeń takich półzamkniętych i tworzy czasami takie promienie, takie miecze, takie smugi. I on się przygląda. Przyglądał się syn marnotrawny i podziwiał to zjawisko, że kurz w świetle wygląda jak gwiazda, ale poza światłem jest niewidoczny. Nie ma go. Jakby nie istniał. Że nawet najmniejszy paproszek w świetle wygląda przepięknie. I że właściwie wartość kogokolwiek zależy od tego, jak się ustawi do światła, a nie od tego, co w sobie sam nosi. Nasza wartość też chyba. I leży. Prawie już chrapał, Słońce już zaszło. I nagle przebudziło go, jak koło chlewa ktoś się kręcił. Przestraszył się, myślał, że to bestia jakaś. Ale przed samymi drzwiami chleba usłyszał sandały. Nagle drzwi się też otworzyły, też nie były naoliwione. Stoi jakaś postać. W drzwiach stoi postać. Nie wiem, kto to jest. Ale cały aż zadrżał. Ktoś podszedł do niego. Położył rękę na jego ramieniu. To był aż przeleciał zimny pot. I mówi, synu, wracaj do domu. Ten się obruszył, mówi, nienawidzę cię, daj mi spokój. Mam prawo do własnych wyborów, zostaw mnie w spokoju. Nie chcę cię znać. Doszło do szamotaniny. W jakimś czasie z chlewa wyszedł potężny ojciec, trzymając na ramieniu mniej potężnego syna i udali się w drogę powrotną. Przyszła noc. Ojciec leży na sofie. Leży na sofie po modlitwie. Rumiana lampka wesoło rzuca refleksy. Ojciec mówi, Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi siłę iść po mojego syna. Dziękuję Ci. Prawie się rozpłakał i tak się modlił, patrzył w ten sufit, wzruszył się głęboko. I nagle słyszy za drzwiami znowu stóp od tych sandałów. Drzwi się otwierają, już bez pukania, syn wpada. Mówi, nie mogę. Nie mogę spać. Nie mogę przyjąć tego, że mi przebaczyłeś. Nie mogę. Nie jestem godzien. To mi się nie należy. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego mnie dręczysz miłością? Synu, ja Cię tak kocham, że nie zrezygnuję z Ciebie. Zaczął szlochać. Znowu go przytulił. Ale tato, mówi przez łzy, ja nie jestem pewny siebie samego. Ja chcę, ja chciałem naprawdę. Ja nie wiem, jak teraz będzie. Może znowu pójdę do tego skarbca i wezmę wszystko. Wezmę resztę. Nie chciałbym bardzo, naprawdę, przysięgam Ci. Ale nie jestem pewien siebie. Nie wiem, co we mnie jest. Ojciec tak go odsunął chwileczkę od siebie, na chwilę, spojrzał mu w oczy głęboko i mówi tak, synu, jeśli to jest jedyny sposób, żebyś się przekonał, że to ja jestem twoim skarbem, to idź teraz i wszystko strać. Nie będziemy mieli nic oprócz siebie.